Chwała Bogu. Przez chwilę nie wiadomo było, kto będzie głosił kazanie, ale w końcu padło na mnie. Także chwała Bogu. Więc będziemy dzisiaj zastanawiać się nad takim tematem, czy każde wątpienie jest grzechem. A w ogóle, czy wątpienie jest grzechem, albo może no coś takiego. Bo czasami może słyszeliście coś takiego, że czy ja czasami słyszałem, że jeżeli człowiek wątpi, to grzeszy. Nie? Czy tak jest? Pamiętam taką sytuację. To było już kilka lat temu. Usłyszałem, że w Polsce są takie obozy dla uchodźców czeczeńskich. I jak modliłem się nad tym, to pomyślałem sobie tak, no to sami ludzie z Kaukazu przyjeżdżają do nas tutaj, mieszkają w Polsce, a ja mam gdzieś w sercu tych ludzi, żeby im głosić Ewangelię, no to głupią rzeczą by było, jeżeli oni przyjeżdżają do Polski, żeby nie pojechać do nich i nie głosić im Ewangelii. Więc pomyślałem sobie i tak zrozumiałem, że powinniśmy pojechać tam i głosić Ewangelię do tych ośrodków dla uchodźców. Pod Warszawą to był ten taki ośrodek, o którym pomyśleliśmy. Wybrałem się z dwójką jeszcze współpracowników i pojechaliśmy. I moi współpracownicy mieli wiele pytań. Na przykład pytali, no i jak tam dojedziemy, co tam będziemy robić? Ja mówię, nie wiem. Czy nas puszczą do środka? Dlaczego mają nas puścić do środka? Ja mówię, no i nie wiem. No jak się przedstawimy, jako kto? Dlaczego? Nie. No nie wiem. Robert, ty masz jakiś plan w ogóle? No nie mam. Więc nie wiem, czy ktoś z was chce ze mną współpracować po takim czymś. Ale wiecie, więc ja nie miałem pojęcia tak naprawdę, co nas tam spotka. Nie wiedziałem, czy Pan Bóg coś zrobi, czy otworzy, czy w jakiś sposób zadziała, czy nie. Ale wiecie, tak pomyślałem sobie, że jedno wiem, że Pan Bóg włożył w moje serce to, żeby się dzielić z tymi ludźmi Ewangelią. Więc po prostu mam tam jechać. I może Pan Bóg coś zrobi. Więc dojechaliśmy do ośrodka, wyszliśmy z samochodu, idziemy i wyobraźcie sobie, że ci Czeczeni wyszli sami do nas, bo byli zainteresowani, kto to ich przyjechał odwiedzić. Nie było żadnych barier, żeby rozmawiać o wszystkim i głosiliśmy Ewangelię, dzieliliśmy się z Ewangelią, więc Pan Bóg tak to wszystko urządził. Więc ja zastanawiałem się, może coś Pan Bóg zrobi? Pan Bóg zrobił. Czy, no, jak tak myślicie i słuchacie mnie, czy myślicie, że to, że nie wiedziałem, co Pan Bóg zrobi, to było grzechem? Nie wiem. Albo teraz, byliśmy w Gagauzji. Na przykład poszliśmy do takiej kobiety 50-letniej. Była sparaliżowana od 6 lat. Jedną część ciała nie mogła chodzić. Od pasa w dół była sparaliżowana. I no poszliśmy tam, żeby modlić się o jej uzdrowienie. Nie wiem jak wy, jak modlicie się o uzdrowienie, ale ja wcale nie byłem pewny, że Pan Bóg ją uzdrowi. Ale wiedziałem to, że Pan Bóg ma wszelką moc, aby to zrobić. Nie wiem, wydaje mi się, że nie byłem grzeszny, pomimo tego, że nie wiedziałem, czy Pan Bóg ją uzdrowi. Wiecie? Nie wiedziałem po prostu. Ale modliłem się o to, żeby Pan Bóg ją uzdrowił. Modliłem się o jej uzdrowienie duchowe, ale i też fizyczne. Nie wiem, czy Pan Bóg coś zrobił, ale modliłem się. Więc czy takie wątpienie jest grzechem, czy nie? Jest taka ciekawa sytuacja w 1 Samuela, 14 rozdział. To jest taki wyczyn bohaterski Jonatana. O nim czytamy. Pewnie znacie tą historię, ale ja przeczytam ją. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swego giermka. Chodź, przeprawimy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Saul zaś przybywał na skraju Gibei, pod jabłonią granatową, która stała przy klepisku, a wojowników było przy nim około 600. A Achiasz syn Achituba, brata Ikaboda, Pina, syna Pinehasa, syna Heliego, kapłana pańskiego z Sylo, nosił efod. Wojownicy zaś nie widzieli, że Jonatan poszedł. Otóż pośrodku przełęczy, gdzie Jonatan szukał przejścia ku czatom filistyjskim, było z jednej i z drugiej strony urwisko, z których jedno nazywało się Boses, a drugie Senne. Jedno urwisko wznosi się stromo ku północy w stronę Michmas, a drugie ku południowi w stronę Geby. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Zobaczcie, on nie był pewny, zupełnie nie wiedział, czy Pan coś zrobi, czy nie, czy Pan Bóg będzie chciał zadziałać, czy nie. Ale co wiedział? Znał, jaki Bóg jest. Znał to, że dla Pana Boga tak naprawdę nie ma problemu, ilu ludzi użyje, żeby wybawić Izraela. Więc znał Boga. Nie wiedział, czy coś Pan Bóg zrobi, ale znał, że Pan Bóg zrobi. No i co Pan Bóg zrobił? Potem wiemy, że tam był jeszcze taki jakby wyłożone runo w międzyczasie, ale potem czytamy od 11 wersetu, 14 rozdział pierwszej Księgi Samuela. I pokazali się obaj czatom filistyńskim. A Filistyńczycy rzekli: oto Hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali. I odezwali się mężowie stojący na czatach do Jonatana i do jego giermka: podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź ze mną, gdyż wydał ich Pan w ręce Izraela. I wspinał się Jonatan na rękach i nogach, a giermek za nim. Ci zaś padali pod ciosami Jonatana, a jego giermek za nim ich dobijał. Ta pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan i jego giermek, objęła około 20 mężów poległych na przestrzeni mniej więcej morgi pola. I padł strach na obóz w polu i na wszystkich wojowników. Także ludzi z czatów i upieżców ogarnął lęk. W dodatku nastało trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. Więc widzimy, że pomimo, że Jonatan nie wiedział, czy Pan Bóg coś zrobi, czy nie, znając Boga, zaryzykował, poszedł, walczył i Pan Bóg pobłogosławił to, co on zrobił. I co więcej, zesłał jeszcze trzęsienie ziemi, które dodatkowo wzbudziło strach wśród tych, wśród przeciwników. I to była wielka, wielka rzecz, wielkie zwycięstwo Jonatana. I tak sobie myślę, takie dobre zdanie mi przyszło do głowy, że to wątpienie Jonatana było jakby takim szkieletem, na którym została zbudowana jego wiara i to zwycięstwo, które dał mu Pan Bóg. Więc to, że on w jakiś sposób wątpił, nie wiedział, co Pan Bóg zrobi, ale znał Boga, to zdecydował się pójść i Pan Bóg mu dał takie zwycięstwo. Albo inna historia. Inna historia to jest ta historia tych trzech młodzieńców z księdze Daniela, o czym czytamy o nich. To byli przyjaciele Daniela. Pamiętacie tę sytuację? Myślę, że król Nabuchodonozor czy Nabukadnezar zbudował taki potężny pomnik kogoś, nie wiemy kogo do końca. Być może to było potem śnie, który mu się tam przyśnił. I zwołał wszystkich przywódców swojego państwa i kazał im się pokłonić. I wtedy ci trzej przyjaciele Daniela powiedzieli, że nie pokłonili się. Więc król ich zawołał, to jest trzeci rozdział Księgi Daniela. Król ich zawołał i powiedział do nich coś takiego. I kazał im się pokłonić. I wtedy oni odpowiedzieli od 16 wersetu. Wtedy Szedrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli królowi Nabukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeśli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Więc oni powiedzieli: zobaczcie, jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas uratować. I to znowu było W innym tłumaczeniu, na przykład Biblii Tysiąclecia jest, jeśli zechce, to może nas wyratować. I tak naprawdę chodziło o to, że oni nie wiedzieli, czy Bóg ich wyratuje, czy nie wyratuje. Nie mieli pojęcia, ale wiedzieli, jaki ten Bóg jest i wiedzieli, że mają Mu być posłusznymi. I zdecydowali się, że nie oddadzą pokłonu temu bałwanowi. Więc podjęli decyzję bycia wiernym Bogu. Czy znowu można się zastanowić, czy takie wątpienie, że oni wątpili, czy Pan Bóg ich uratuje, czy nie, jest grzechem? Myślę, że w jakiś sposób wiara, taka prawdziwa wiara, zawiera taki element tego rodzaju wątpienia, że nie wiemy do końca, jak Bóg w niektórych sytuacjach może się zachować. Wiara zawiera ryzyko. Myślę, że można powiedzieć wręcz, że bez ryzyka tak naprawdę nie ma wiary. I tak nawet w przypadku tych trzech młodzieńców, to tak naprawdę niewiara sama z siebie działała, ale to Bóg działał. Tak? To nie wiara wzbudzona nas robi cuda. To Bóg, który jest obiektem wiary i który wszystko może, który trzyma wszystko w ręku, On jest tym działającym Bogiem. Inna rzecz. Jest taka przypowieść. Mateusza 25 rozdział. To jest przypowieść o talentach. Myślę, że dość dobrze wszystkim znana. Było tak, że pewien człowiek, odjeżdżając, przywołał swoje sługi, dał im tam talenty. Jednemu dał 5, drugiemu 2 i jednemu 1. I po jakimś czasie wrócił i zaczął się rozliczać z nimi. Więc czytamy, że i dał, to jest 25 rozdział od 15 wersetu. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał w dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów uzyskałem. Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Wreszcie przystąpił ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, widziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie posiał, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi, oto masz, co Twoje. Odpowiadając, rzekł mu Pan jego: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc ten gospodarz zostawił tych sług z dość dużą ilością pieniędzy. Nie, pewnie na różne sposoby można to przeliczać, ja to przeliczyłem i to mniej więcej wygląda tak, że te 5 talentów to mogło być jakieś 1,5 miliona złotych. Te 2 talenty to około 600 tysięcy i ten 1 talent to około 300 tysięcy złotych. Więc tak naprawdę w każdym z tych wypadków to była dostatecznie duża kwota, żeby rozpocząć jakiś biznes. Niektórzy mówią, że w Polsce już jak się ma nawet 50 tysięcy, takie na zbyciu, to można rozpocząć jakiś swój biznes. Więc każdy z nich tak naprawdę mógł coś już zarobić. Więc czytamy o tym, że i pierwszy, ten, który dostał 1,5 miliona i ten, co dostał 600 tysięcy, puścili w obrót te pieniądze i dobrze zarobili. Ale ten, który miał ten jeden talent, 300 tysięcy złotych, bojąc się, zakopał to i oddał Panu tego, to, co jego. I co? Pan nie był wcale zadowolony z tego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Więc on znał dokładnie, jaki jest ten jego Pan, ale nie zrobił tego, co znał. Zastanawiałem się, dlaczego on nie zrobił tego. Czego on się bał? Czego on się bał? Jedyna rzecz, jedyna odpowiedź, która przyszła mi, myślę, że bał się, że straci to. Nie? Dlaczego? No bo zawsze jakaś inwestycja to jest ryzyko. Nie? Można zainwestować coś, można wszystko stracić. Niestety, tak jest w biznesie. Więc on, żeby nie stracić tego wszystkiego, co miał, zakopał sobie to i myśli, że no, przynajmniej odda to, co Pan mu dał. Ale Pan w ogóle wcale nie był z tego zadowolony. Pan tak naprawdę oczekiwał ryzyka. Oczekiwał, że on zaryzykuje, zainwestuje i przyniesie zysk. I myślę, tak samo do nas to dotyczy jak najbardziej, nie? Że to, co mamy, mamy ryzykować tym. Wiara musi być związana z ryzykiem. Powinniśmy tym, co Bóg nam oddał, zaryzykować. Bo zobaczcie, karą za ten brak ryzyka no jest straszna, szczerze mówiąc. Nigdy bym się nie spodziewał, że to, że oddał mu tylko to, co otrzymał, został wyrzucony, zostało mu to zabrane, co otrzymał i został wyrzucony w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc wydaje mi się, że to problem to nie jest w jakiś sensie wątpić, czy będzie zysk, czy nie, czy zaryzykować, ale problem to jest znać wolę Boga, znać Go i nie zrobić kroków wiary. Może jeszcze inna historia. Wiem, że trochę to jeszcze nie jest jasne, ale mam nadzieję, że będzie coraz jaśniejsze. Znacie historię Piotra, który chodził po wodzie, nie? Uczniowie w nocy byli gdzieś daleko, na środku jeziora i wtedy zobaczyli Pana Jezusa, który sobie chodzi po wodzie. To jest Mateusza, 14 rozdział. I wtedy jak oni się zachowali? 26. Tam jest ta historia z Piotrem. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Więc Piotr, myślę, że tutaj zaryzykował. Był taki odważny. On nie był chyba do końca przekonany, czy to jest Pan Jezus, bo zobaczcie, on mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, nie, to pozwól, to co? Każ mi przyjść. Więc Pan Jezus go zawołał, ale to, co się wydarzyło, to on zobaczył te przeciwności, te okoliczności i zaczął tonąć. Znaczy, to jest taki znany obraz, nie? Jeżeli spuścił wzrok z Jezusa, z osoby, której należy ufać, zaczął myśleć o czymś innym, no to zaczął tonąć. Więc podjął ryzyko kroczenia po wodzie. To było coś, myślę, niesamowitego. Chyba to jest jedyna osoba poza Panem Jezusem, nie? Która w historii sobie chodziła po wodzie. Ale jakby w którymś momencie zwątpił i to zwątpił w Pana Jezusa. Jeśli to Ty jesteś. Więc przeciwieństwem wiary nie jest, myślę, takie wątpienie do końca, ale strach. Strach o siebie, o swoje życie, o to, że mogę coś stracić, że coś w jakiś sposób, no ja zaryzykowałem, włożyłem coś i nagle to wszystko nie będzie moje. I ten strach paraliżuje człowieka. Tak się zastanawiałem też nad tym, że tak naprawdę strach jest czymś takim, co szatan manipuluje w naszym życiu. Że przeciwieństwem wiary nie jest to wątpienie, ale przeciwieństwem wiary jest strach, który zaczyna, no, gdzie w którymś momencie zaczynamy się bać. Zaczynamy się bać czegoś. I szatan wtedy ma takie pole, żeby tym strachem jakby podsycać i manipulować. Także w końcu my nie robimy tego, co oczekuje nasz Pan. I jeszcze jedna rzecz. W Objawieniu, 21 rozdział, w wersecie 8 jest taki dziwny werset. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwofalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Zobaczcie. Znaczy, chyba nie rozumiemy, że no, niewierzących, skalanych, zabójców, wszeteczników, czarowników, bałwochwalców, kłamców, tych wszystkich byśmy wysłali do piekła. Ja bym wysłał, nie? Ale zobaczcie, też jest bojaźliwych. Dlaczego bojaźliwych? Czy to nie jest dziwne? Bojaźliwych. Dlaczego bojaźliwych? Myślę, że tak naprawdę bojaźliwych dlatego, że to są ludzie, którzy poddali się strachowi, których strach jest tym czymś, co szatan manipuluje w ich życiu i nie robią tego, do czego zostali wezwani. Nie, pomimo tego, że znają Boga, znają to, jaki On jest, to ze względu na strach przed czymś, nie decydują się być posłuszni Bogu. Bojaźń to grzech. Myślę, że o tej bojaźni tutaj mówię. To grzech, który popełniamy, gdy boimy się czymś zaryzykować. Więc czego? Myślę, że boimy się utraty na przykład zysku, boimy się utraty opinii, ośmieszenia, czasami utraty pracy, utraty możliwości wykształcenia, utraty pozycji, czasami utraty rodziny, czasami utraty w końcu swojego życia może, nie? Że jeżeli się boimy coś stracić, myślę, że o tej bojaźni jest mowa, wtedy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie żyć z tej wiary, która zdecyduje się na ryzyko. Być może jest tak i wiecie, to jest gdzieś w głębi nas. Tego nie widać. Dlatego, że taki człowiek, który ten bojaźliwy, nie, może być zupełnie takim dobrym, nie wiem, parafianinem, że tak powiem, nie? Przychodzić na nabożeństwa, przychodzić na różne spotkania modlitewne, uczestniczyć w czyjś, nawet czytać pismo, modlić się, ale jeżeli nie zdecyduje się żyć według tego ryzyka, znając Boga, to On jest tym właśnie bojaźliwym, którym Bóg tak naprawdę nie ma upodobania. Nie wiem, może teraz, jak tak wymieniłem te różne rzeczy, kogoś tyknęło serce, czy coś tam zaskoczyło. Wiecie? Myślę, że to dobrze, nie? Bo o to chodzi. I pomyślcie o tym i nie zostawiajcie tego. Jeżeli was coś tyknęło, myślę, że to Duch Święty coś pokazuje. Trzeba coś z tym zrobić. Oddajcie to Bogu. Nie dajcie się wodzić strachowi. I pójdźcie za Bogiem i przynieście Mu chwałę. Więc myślę tak, że często nie wiemy, co Bóg uczyni. I to jest pewna taka niewiedza, nie wiem, możemy wątpić nawet, czy Bóg uzdrowi tę osobę, czy Bóg zadziała, czy Bóg zwycięży w tym momencie, czy nie. Ale jeżeli znamy Boga, jaki On jest, jeżeli poznajemy Go, jeżeli chodzimy z Nim blisko, to wtedy możemy zaryzykować. Nie? I znowu, nie wiemy. Może nie uratuje nas z tego ognistego pieca. Ale czy nas uratuje, czy nie uratuje, to końcowy efekt będzie taki, że przyniesiemy Mu chwałę i Bóg będzie uwielbiony. I myślę, że to jest najważniejsze i dlatego żyjemy, i dlatego jesteśmy chrześcijanami. Chyba tyle.